Dziś mija 35 lat od wprowadzenia przez generała Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce. 13 grudnia 1981 roku rozpoczęły się masowe represje wobec działaczy antykomunistycznych. Ograniczono także wiele wolności obywatelskich.
W wyniku stanu wojennego zginęło ponad 100 osób. W rocznicę tych wydarzeń prezydent Andrzej Duda odznaczył kobiety represjonowane i więzione w tym czasie.
Szef państwa podkreślił, że stan wojenny był aktem bandyckim przeciwko społeczeństwu polskiemu. Nie można go nazwać kulturalnym wydarzeniem i zaznaczył, że nie byłoby dzisiejszej wolności, gdyby nie tamta ofiara.
Nie byłoby tej wolności, gdyby nie tamta ofiara. Gdyby nie wszyscy ci, którzy byli internowani, byli w więzieniach w tamtym czasie, przeszli przez piekło, gdyby nie ci, którzy zginęli. I tylko problem Polski ostatnich 26 lat polega na tym, że tak naprawdę nikt nikogo za tamte wydarzenia nie rozliczył. I patrząc z punktu widzenia choćby tego, to ja mam zawsze wątpliwości, kiedy ktoś mnie pyta, czy ta Trzecia Rzeczpospolita to sprawiedliwe państwo. Bo państwo sprawiedliwe wyciąga konsekwencje wobec morderców, bandytów, zdrajców, po latach, kiedy wielu z nich nie żyje. Ale przynajmniej nazywajmy sprawy po imieniu. Mówmy, że stan wojenny był aktem antypolskim, bandyckim, przeciwko społeczeństwu polskiemu.
Na szczególny wymiar 13 grudnia zwróciła z kolei uwagę premier Beata Szydło, która odebrała dziś z rąk harcerzy betlejemskie światło pokoju.
To był dzień dla polskiej historii, dla nas wszystkich, który niesie ze sobą właśnie to przesłanie, że nie ma droższej, cenniejszej rzeczy ponad pokój, ponad ojczyznę i ponad wspólne dobro. I światło betlejemskie, Boże Narodzenie jest właśnie takim czasem, kiedy mówimy o pokoju, kiedy mówimy o solidarności, o wzajemnym poszanowaniu siebie.
W Warszawie zaplanowano dziś kilka manifestacji. Na rogu ulicy Kruczej i Alei Jerozolimskich rozpoczęła się pikieta Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym.
Swoją manifestację zorganizował tak zwany KOT, wspierany przez PO i Nowoczesną. Natomiast o 18:00 Prawo i Sprawiedliwość na Placu Trzech Krzyży ma upamiętnić ofiary tamtych wydarzeń.
Wojciech Jaruzelski oraz Czesław Kiszczak stracą stopnie generalskie, zapowiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Podczas prezentacji dokumentów dotyczących tragicznych wydarzeń z grudnia 1970 roku szef resortu obrony poinformował, że w sprawie podejmowane są już kroki prawne.
Zapowiedział nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która ma pozwolić na takie działania. Ostateczną decyzję w sprawie odebrania stopni wojskowych Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi podejmie Sejm.
Minister Antoni Macierewicz podkreślił, że zbrodniarze odpowiedzialni za działania zbrojne przeciw własnemu narodowi nie zasłużyli na to, by nosić stopnie wojskowe.
Po raz ostatni w dniu dzisiejszym ze strony jakiegokolwiek urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej padło słowo generał przy nazwisku pana Jaruzelskiego. Podejmujemy kroki prawne mające na celu odebranie stopni wojskowych zarówno panu Jaruzelskiemu, jak i panu Kiszczakowi. Zbrodniarze odpowiedzialni za działanie zbrojne przeciwko własnemu narodowi nie zasłużyli na to, by nosić stopnie wojskowe. Nie mówimy o degradacji, mówimy o odebraniu, pozbawieniu stopni, dlatego że nigdy się tym ludziom one nie należały.
Dziś w 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego historycy i archiwiści z Wojskowego Biura Historycznego przedstawili nieznane dotychczas materiały dotyczące masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku.
Jedną z osób nadzorujących tłumienie protestów był Wojciech Jaruzelski, który piastował wtedy stanowisko ministra obrony narodowej.
Sejm może już głosować nad ostatnim z trzech projektów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Dwie ustawy, o których mowa, są już uchwalone. Czekają na decyzję prezydenta.
W południe Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała poprawki Prawa i Sprawiedliwości o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Negatywnie zaopiniowano zaś wniosek Nowoczesnej o odrzucenie projektu.
Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości wskazał podczas debaty sejmowej, że poprawki opozycji są niezasadne. Polityk zwrócił uwagę m.in. na wniosek poseł Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz o odroczenie terminu wejścia w życie ustawy do marca przyszłego roku.
Cele i intencje są jasne. Chodzi o to, żeby nawet po odejściu prezesa Rzeplińskiego wybierać prezesa Trybunału na podstawie ustawy z 22 lipca 2016 roku. w świetle tego, co wyinterpretował Trybunał Konstytucyjny w swoim ostatnim orzeczeniu dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, żeby nie honorować żadnych zasad dotyczących wyboru prezesa, kandydata na prezesa i w każdym przypadku, żeby kandydat był przyjęty przez większość zgromadzenia ogólnego. Jest to oczywiście niezgodne z brzmieniem przepisów i jasnym brzmieniem przepisów, dlatego absolutnie z taką poprawką zgodzić się nie można.
Projekt między innymi z mocy prawa unieważniałby niedawny wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego jako kandydatów dziewięciorga sędziów Trybunału na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego wygasa 19 grudnia. Sejm ma głosować nad ustawą jeszcze podczas obecnego posiedzenia.
Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold trwa przesłuchanie sędzi Anny Czaj z Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Wcześniej zeznawał sędzia Jerzy Korzeniowski oraz kurator Marek Lipski, który miał nadzorować wykonanie wyroku przez Marcina P. w sprawie tzw. multikasy. Były szef Amber Gold, będąc jej współwłaścicielem, zawłaszczył 170 tysięcy złotych.
W 2012 roku po ujawnieniu afery Amber Gold gdańska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące działań podejmowanych przez kuratora. Okazało się, że mimo jego poświadczenia Marcin P. nie zwrócił pieniędzy wszystkim pokrzywdzonym.
Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman pytała kuratora m.in. o to, jak wyglądała jego praca związana z dozorem Marcina P. i w jaki sposób weryfikował podawane przez niego informacje.
Marek Lipski zeznał, że nie miał narzędzi do weryfikacji tych informacji, co według niego nie było jego zadaniem.
Jakie ma obowiązki kurator w zakresie weryfikowania informacji, które podaje do sądu i sąd na tej podstawie podejmuje decyzję?
Ale skazany może w postępowaniu wykonawczym mówić, co chce.
Dokładnie. Wie pan, właśnie na tym to polega, że skazany może mówić, co chce, ale są organy, które mają to weryfikować.
Ja nie miałem narzędzi do weryfikowania tych jego
proszę
oświadczeń.
Pana, a czy słyszał pan o czymś takim, że na przykład należy zażądać zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej? Proszę pana, na jakiej podstawie pan podawał sądowi informację, że zarabia w niektórych wywiadach 2,5 tysiąca, w niektórych 4?
To są jego oświadczenia.
Proszę pana, a słyszał pan o czymś takim jak PIT roczny?
Słyszałem.
W ramach działalności Amber Gold oszukano niemal 19 tysięcy osób, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na prawie 850 milionów złotych.
Niczego nie robimy na szkodę kogokolwiek, powiedział dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Założyciel katolickiej rozgłośni odniósł się do listu otwartego firmy Nova Trading S.A. skierowanego do władz miasta.
Pismo dotyczy, jak napisano, planów włodarzy Torunia, by przekształcić w strefę uzdrowiskową bydgoskie przedmieście w ramach realizacji projektu budowy term przez Fundację Lux Veritatis.
W liście opublikowanym na łamach toruńskiej prasy wskazano, że gdyby zapadła decyzja o ustanowieniu strefy uzdrowiskowej, firma będzie musiała zatrzymać produkcję, zawiesić inwestycje i zwolnić ludzi.
Głos w sprawie zabrał dziś w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk.
Niczego nie robimy na szkodę kogokolwiek i nie chcemy nikomu szkodzić. Także to jest wydumana sprawa, to jest wydumana, po prostu jest to kłamstwo. Oszczerstwo jeszcze jedno. My służymy Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, narodowi polskiemu, ludziom. Podnosić ducha ludzkiego, podnosić. Niech ludzie bardziej się szanują, niech ludzie razem będą ze sobą solidarni w dobrym, a nie skaczą sobie do oczu, tak jak dzisiaj, 13 grudnia. To jest hańba.
Toruńska geotermia jest sukcesem na skalę międzynarodową. Z jednego otworu można wydobyć nawet 1050 metrów sześciennych wody o temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Co więcej, woda ma walory uzdrowiskowe.
Jutro zachmurzenie duże, deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południu i na południowym wschodzie śnieg. Po południu w północnej połowie Polski większe przejaśnienia i tam zanik opadów.
Na południu i wschodzie kraju miejscami możliwe słabe opady marznącego deszczu lub mrzawki lokalnie powodującego łoleć. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na południowym wschodzie, około 1 w centrum, do 4 stopni na północnym zachodzie i wybrzeżu.
Na wschodzie kraju wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na zachodzie kraju wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło.
To były wiadomości w Radiu Maryja.